Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
W metaforze.
Anna Świrszczeńska. Fragment wstępu do wyboru wierszy. Poeta powinien reagować intensywnie na wszystkie problemy swego czasu i swego miejsca na ziemi. Powinien być jak pokój, co składa się z samych okien otwartych szeroko na świat. Interesować się wszystkim, wsadzać nos we wszystkie nieswoje sprawy, być wrażliwym jak bolący ząb. Tym razem nie wiersz, a programowy fragment wstępu Anny Świrszczyńskiej z 1973 roku. No ale poezja to nie tylko wiersze. Poezja czai się w tekstach piosenek, a nawet w skrawkach naszej codziennej mowy. Dlatego wybrałem z tego wstępu metaforę bolącego zęba. Poeta powinien być wrażliwym jak bolący ząb. Znaczenie zęba w życiu człowieka ma szeroki wymiar praktyczny i symboliczny. Na temat praktycznych zalet uzębienia nie będę się tutaj rozwodził. Wspomnę tylko, że poza gryzieniem zęby pomagają w wyrażaniu emocji, wszak można je odsłonić w uśmiechu życzliwym albo szyderczym. Można też nimi olśnić, a nawet uwieść, bo jak dowiedli naukowcy, piękne i kompletne uzębienie to sygnał, że jego posiadacz jest zdrowy i ma silne geny. Ale symbolika zęba jest jeszcze ciekawsza niż jego funkcja praktyczna. W dawnych wierzeniach ząb miał chronić przed demonami oraz bezpłodnością. O znaczeniu zęba w naszych snach, a przyznajmy, że zęby śnią nam się dość często, napisano całe rozprawy. Portale ezoteryczne przekonują, że ząb rekina doda mi odwagi w działaniu, a zwłaszcza w podejmowaniu decyzji biznesowych. Z kolei złoty ząb Buddy jako relikwia czczony jest na Sri Lance, gdzie stworzono nawet dla tego zęba świątynię, a podczas pełni księżyca w lipcu i w sierpniu pokazuje się go podczas ulicznej procesji. W naszej kulturze na szczycie panteonu symbolicznych zębów znajduje się ząb mądrości, który wyrasta nam niespodziewanie, czasami nawet po trzydziestce i jest jak piąte koło u wozu, bo najzwyczajniej nie mieści się w szczęce, wywiera nacisk na pozostałe zęby, prowadząc do skrzywień, a nawet wady zgryzu. No ale, że pojawia się w wieku dojrzałym, oznacza doświadczenie, roztropność i, jak jego nazwa wskazuje, szeroko pojętą mądrość. Muszę przyznać, że obserwacje własnego uzębienia oraz towarzyszące im refleksje na temat natury zęba stanowiły ważną część mojego życia, tym bardziej, że nie mam najtwardszej zębiny. Z zazdrością patrzyłem na kolegów, którzy łupali zębami orzechy albo otwierali zawadiacko kapsle. Kruszący się czy psujący ząb stanowił dla mnie od zawsze kwintesencję vanitas. W liceum napisałem nawet kilka wierszy o przemijaniu z zębami w tle. Na szczęście zjadła je próchnica czasu. Nadkruszony ząb zawsze wywoływał we mnie smutek. Co do dziś wydaje mi się zrozumiałe. Traciłem przecież kawałek, niewielki wprawdzie, ale jednak własnego ciała. Część mnie. Język badał niepewnie, z przelęknieniem, kontury wyszczerbionego szkliwia dziurę po starej plombie albo o zgrozo pęknięcie samej korony. Lecz lęk dość szybko ustępował, a w jego miejsce pojawiały się opanowanie i precyzja rzeczoznawcy, który przyszedł na miejsce wypadku, żeby ocenić straty. Z czasem język przyzwyczajał się do nowego kształtu, pomagał nam go zaakceptować, pogodzić się z nim, wziąć uszkodzony ząb za swój. Strategia oswajania się z zębem, który ulega coraz większej destrukcji, jest na dłuższą metę nierozsądna, bo nieuchronnie prowadzi do bólu, a nawet do utraty zęba. Ale istnieje jeszcze inna możliwość, o czym część z nas przekonała się na własnej skórze. Mam na myśli leczenie kanałowe, podczas którego z zęba usuwany jest nerw. Od tego momentu ząb jest, a jakby go nie było. Można nim gryźć, a nawet świecić, ale nie reaguje już na bodźce zewnętrzne, na przykład na zmiany temperatury i co najgorsze, nie informuje nas o swoim zepsuciu. Ząb, z którego usunięto nerw, psuje się bezboleśnie. Psucie się zęba, oswajanie się z jego nowym kształtem i jego niedomaganiami, akceptację próchnicy i rozmaitych wyszczerbień mogę porównać do swojego życia, w którym powoli niszczeję w starciach ze światem oraz idę na coraz większe moralne kompromisy. Sygnałem alarmowym na tej drodze postępującej samoakceptacji jest ból, ale i z nim można sobie poradzić, wpierw tymczasowo przy pomocy środków znieczulających, jakimi zalewa nas współczesny rynek, a następnie trwale, pozbywając się nerwu. Poeta powinien być wrażliwym jak bolący ząb, stwierdza w swoim wstępie Anna Świrszczyńska. Resztę dopowiedzcie sobie Państwo sami. Ja tylko dodam, że najłatwiej psują się zęby mądrości.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Julian Tuwim, Grand Vals Brion. Nie jest to wiersz w pełni autonomiczny. Grand Vals Brion jest fragmentem dużego poematu dygresyjnego pod tytułem Kwiaty polskie. Julian Tuwim, przypomnę, 1894-1953, rozpoczął pisać Kwiaty polskie w listopadzie 1940 roku na emigracji w Brazylii. Pracę kontynuował w Stanach Zjednoczonych w latach 1941-1944 i po powrocie do kraju w 1946 roku. Utwór powstawał do ostatnich dni życia pisarza i nie został ukończony. Kwiaty polskie, te, które znamy z licznych edycji, począwszy od ocenzurowanego wydania ze stycznia 1949 roku, to tom pierwszy, miały być następne. Utwór nie został przyjęty jednoznacznie pozytywnie. Surowi krytycy nie dopatrzyli się w nim elementów nowatorskich, więc uznali, że jest wtórny, epigoński. Kazimierz Wyka pisał wówczas tak: ubogi krewny romantycznego poematu dygresyjnego. Ignacy Matuszewski, który przy okazji sądu nad Tuwimem skrytykował też Marię Konopnicką i jej poemat, stwierdził: od czasu romantyzmu wszelkie próby epiki poetyckiej kończą się co najwyżej panem Balcerem w Brazylii, czyli fiaskiem. Mieczysław Jastrun był jeszcze bardziej jednoznaczny. Napisał bowiem: Tuwim słowaczy, puszkinizuje, ubiera się w purpury XIX-wiecznego wiersza i niczego nowego nie tworzy. Wreszcie Czesław Miłosz. To jest ramota, szpargał. Gdy jest traktowany jako kraina pamiątek, jako świadectwo miłującej tęsknoty z ojczyzną, to jest to po prostu staroświecka opowieść, którą należy odłożyć do Muzeum Literatury. Tak więc krytycy osądzili kwiaty polskie surowo, a publiczność literacka, której brak nowatorstwa zupełnie nie przeszkadzał, rozczytywała się w Tuwimie. Byli też tacy krytycy, którzy kwiaty polskie przeceniali, porównując Tuwima z Mickiewiczem. Tym ostatnim sam poeta odpowiadał ostro. Porównywanie mnie pod tym względem z Mickiewiczem jest bluźnierstwem. Mickiewicz jest wielki diament, a ja jestem przy nim kurze gówno. A jak to wygląda teraz, po latach, kiedy emocje już przycichły? Cóż, moim zdaniem kunszt poetycki i zamierzenie twórcze Tuwima są imponujące. O nowatorskich utworach z tamtych lat mało kto pamięta, a kwiaty polskie Tuwima nadal są czytane. Poemat swój podzielił Tuwim na części, te na rozdziały, a rozdziały na jeszcze mniejsze całostki oznaczone cyframi rzymskimi. Czytane dzisiaj wiersze pochodzą z części pierwszej, z rozdziału pierwszego, fragmentu szóstego. Dynamiczna scena walca na zabawie w Inowłodzu, miejscowości w województwie łódzkim, ukochanej małej ojczyźnie Tuwima, ma kontekst biograficzny. Ponoć tam właśnie Tuwim walcował ze Stefą z domu Marchew, którą poślubił w 1919 roku. Po lekturze, o którą jak zwykle poprosimy Jarosława Tyrańskiego, usłyszycie Państwo Grand Wals Brion w wykonaniu Ewy Demarczyk. Nagranie pochodzi z płyty zatytułowanej Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego, wydanej w 1967 roku. Tekst śpiewany różni się zasadniczo od tekstu czytanego. Autorzy piosenki zręcznie połączyli różne, co bardziej śpiewne frazy, utworzyli refreny, tu i ówdzie pominęli słówko czy dwa, zmienili rodzajniki, a wszystko to po to, żeby piosenka opowiadała zwartą historię. I rzeczywiście tak się stało. Ewa Demarczyk zaśpiewała Grand Wals Brion brawurowo, a wiersz Tuwima na zmianach nie stracił. Wręcz przeciwnie, zyskał nowe życie. Jeśli jednak ktoś chce poznać prawdziwe brzmienie tuwimowej frazy, zachęcam do lektury Kwiatów Polskich.
Julian Tuwim, Grand Wals Brillant, fragment. Czy pamiętasz, jak z tobą tańczyłem walca, panno, madonno, legendo tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona mi wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałem do serca, w utajeniu kwitnące te dwie, unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ty cała w domysłach i mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieściły, jedno tę, drugie tę, pół na pół. Rośnie grom i strun i trąb, rośnie krąg i zachwyt rąk. Coraz więcej kibici chciwe ramię ochwyci, świętokradczo napełza drżąca ręka na pąk drżący. Huczą słońca grzmiących trąb, kołujący rośnie krąg, pędzi zawrót kolisty po elipsie falistej, jednomętnym rozpływem wiruje jak bąk.
Drewnianej i serce ci wali, czy pamiętasz? Orkiestra powoli pada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz jak ze mną? Już znalazł twój wzrok moje oczy, już suniesz po drodze zamroczy, już zaraz, za chwilę. Czy pamiętasz jak ze mną tańczyłeś? Podchodzisz na palcach i naraz nad głową żłotnęło do walca. Porywasz na życie, na śmierć, do tańca grand wals brillant. Czy pamiętasz jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz jak ruszył świat do tańca, świat co w ramiona ci padł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema to też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół jakby tam właśnie były i błękitem pieścili jedno tę, drugie tę, pół na pół. Gdy przez sufit przetaczasz, nosem gwiazdy zahaczasz, gdy po ziemi młynkujesz, to udajesz siłacza. Wątłe mięśnie naprężasz, pierś herlawą wytężasz. Będę miała atletę i huzara za męża. Czy pamiętasz jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz jak ruszył świat do tańca, świat co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w tle. I tych dwoje nad dwiema co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół jakby tam właśnie były i błękitem pieścili jedno tę, drugie tę, pół na pół. A tu noga ugrzęzła, drzazga w bucie uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie mój pretendent na męża. Ale zawsze się wyrwie, o już wolny odeszło i walcuje szurając odwiniętą podeszwą. Czy pamiętasz jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz jak ruszył świat do tańca, świat co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół jakby tam właśnie były i błękitem pieścili jedno tę, drugie tę, pół na pół.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.